Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca ustanowione święto państwowe w 2011 roku z inicjatywy świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz również świętej pamięci prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki. Święto, w którym wspominamy tych, którzy w czasach powojennych, w latach 1944-1963, walczyli w sposób zbrojny lub innymi metodami o wolność naszej ojczyzny. Ludzie, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, choć mamy świadomość tego, że poprzez nasze działania, poprzez naszą pracę, oni obecnie może już nie są tak wyklęci, jak byli traktowani przez lata PRL-u, ale też przez lata obojętności III Rzeczypospolitej. Dziś możemy mówić jawnie, wprost o naszych bohaterach. 1 marca to oczywiście nie jest data przypadkowa. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej zamordowani zostali członkowie 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na czele 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN stał pułkownik Łukasz Ciepliński, człowiek o wyjątkowej osobowości, o wyjątkowym charakterze, człowiek, który, myślę, że można to powiedzieć wprost, człowiek, który w swoim życiu w sposób heroiczny realizował cnoty chrześcijańskie, takie jak męstwo, takie jak pobożność, jak mądrość, rozwaga, umiejętność oddzielania tego, co dobre, od tego, co złe, co niewłaściwe. Z celi śmierci pisał Grypsy do swojego 4-letniego syna Andrzeja. Pisał w nich, że wierzy głęboko w to, że Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Akcentował, że ginie jako Polak za Polskę, katolik za wiarę świętą, jako człowiek za sprawiedliwość, prawdę, pokój. Bardzo często w swoich tych właśnie więziennych grypsach adresowanych do syna Andrzeja, ale też do ukochanej żony Jadwigi, pisał, że swoje życie składa u stóp Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, a wtedy, gdy zostanie zamordowany, pójdzie do, jak miał nadzieję, do raju, gdzie osobiście będzie Maryi meldował o tragedii narodu polskiego. Ale bardzo często w kontekście żołnierzy wyklętych pada takie pytanie, czy ich walka miała sens? Po co to w ogóle było? Że przecież ten dyktat międzynarodowy, tego, że Polska ma być państwem zależnym od Związku Sowieckiego, został przypieczętowany najpierw w Teheranie, później w Jałcie, Poczdamie. Przecież nie można zawrócić kijem rzeki. Przecież nie da się odwrócić tego, co nieuniknione. I być może niektórzy także z drogich radiosłuchaczy zadają sobie czasem to pytanie, po co ci młodzi ludzie, często mający 18, 19, 20 lat, zamiast założyć rodziny, zamiast iść do pracy, odbudowywać zniszczony kraj, po co oni w tym lesie siedzieli? Do czego im było to potrzebne? I być może teraz niektórzy powiedzieliby słowa o patriotyzmie, o poczuciu obowiązku, o honorze, o przywiązaniu do wolności, niepodległości, suwerenności, o patriotycznym wychowaniu, o nasyceniu ideami, którymi kierowali się powstańcy styczniowi, tak bardzo czczeni, szanowani w II Rzeczypospolitej. I oczywiście to wszystko prawda. Trzeba to podkreślić, że byli to ludzie wychowani w zupełnie innych wartościach, w przywiązaniu do dopiero co odzyskanej w 1918 roku niepodległości. Ale trzeba powiedzieć też jedno, że system komunistyczny dla nich nie znajdował miejsca w tak zwanej Polsce Ludowej. Ich miało po prostu nie być. Mając zaszczyt być redaktorem naczelnym kwartalnika Wyklęci, wielokrotnie badałem historię poszczególnych żołnierzy, całych oddziałów. Spotykam się czasem z kombatantami, rodzinami żołnierzy wyklętych, ludźmi, którzy pamiętają tamte czasy, pamiętają tamten system, są w jakiś sposób związani z ideą podziemia niepodległościowego. I bardzo często spotykam się z takimi właśnie informacjami, słowami, że ojciec, dziadek, albo jak sam kombatant jeszcze, dzięki Bogu żyjący, mówi: my chcieliśmy normalnie żyć. My chcieliśmy założyć rodziny. My chcieliśmy iść do pracy. Co zdolniejsi z nas chcieli iść na studia. Chcieliśmy odbudowywać kraj, ale niestety nam na to nie pozwolono. W tamtym roku na ekrany kin wszedł film w reżyserii Konrada Łęckiego pod tytułem Wyklęty. Być może niektórzy z radiosłuchaczy mieli okazję obejrzeć ten film, który w sposób fenomenalny pokazuje istotę działalności żołnierzy niepodległościowego podziemia. Tytułowy bohater, właśnie człowiek, który był wyklęty przez system komunistyczny, to postać, która w rzeczywistości nie istniała. W tym filmie nazywa się Franciszek Józefczyk, pseudonim Lolo. Ale bardzo łatwo odnajdujemy nawet w tym imieniu, nazwisku i pseudonimie nawiązanie do nie Franciszka Józefczyka, ale Józefa Franczaka i nie pseudonim Lolo, ale pseudonim Laluś, ostatniego żołnierza niepodległościowego podziemia, który poległ 21 października 1963 roku, 18 lat po zakończeniu II wojny światowej. I właśnie w tym filmie pokazana jest beznadzieja tych ludzi. Ludzi, którzy, jak stwierdza jeden z bohaterów, urodzili się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Ludzi, którzy w normalnej sytuacji, w sytuacji wolnej Polski, stanowiliby elitę kraju. Byliby inżynierami, architektami, jak chociażby architekturę studiował Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, który został aresztowany w wieczór wigilijny, wywleczony z domu i 2 tygodnie później zakatowany w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tacy ludzie jak kapral Waldemar Baczak, pseudonim Arni, F-25, powstaniec warszawski, 5-krotnie ranny podczas powstania, odznaczony Krzyżem Walecznych, który studiował na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim prawo. Ukończył je w roku 1945, w wieku 25 lat, zamordowany strzałem w tył głowy 24 lutego 1947 roku. W tym czasie był doktorantem prawa, urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jednocześnie żołnierzem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dla takich ludzi w komunistycznym kraju nie było miejsca. Tacy ludzie z wyroku Józefa Stalina, z wyroku Bolesława Bieruta, mieli zginąć. Ewentualnie, jeśli chcieli ocalić swoje życie, mogli iść na współpracę, ale to oznaczało wydawanie kolegów, wydawanie przyjaciół, podawanie imion, nazwisk, pseudonimów, obciążanie w czasie pokazowych procesów tych, z którymi jeszcze kilka miesięcy nawet wcześniej, jeśli nawet nie tygodni, ramię w ramię walczyli przeciwko okupantowi. I niestety byli także i tacy, trzeba o tym powiedzieć, tacy, którzy nie wytrzymali tych okrutnych tortur, tacy, którzy we współpracy z systemem komunistycznym upatrywali nadziei na nie tylko życie, ale też życie dostatnie. Ale byli także tacy jak rotmistrz Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna Inka, która to sanitariuszka 17-letnia w oddziale 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki po aresztowaniu pisała Gryps: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Byli żołnierze kresowi. O nich też pamiętajmy 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ludzie, którzy walczyli na straconych posterunkach. Ludzie, którzy walczyli o polskość Nowogródczyzny, województwa lwowskiego, przedwojennego, Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny. Ludzie, którzy za wszelką cenę chcieli, aby te tereny pozostały przy Rzeczypospolitej. I tutaj wspomnijmy chociażby postać podporucznika Anatola Radziwonnika, pseudonim Olech, prawosławnego, ale lojalnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który dowodził do maja 1949 roku. Wtedy to właśnie poległ w walce. Jeden z jego żołnierzy, Zygmunt Olechnowicz, pseudonim Zygma, postać, jeśli tylko o nim wspominam, zawsze nie będę tego ukrywał, no bardzo na mnie ta historia oddziałuje. Człowiek, który w potyczce, podczas której zginął jego dowódca, Anatol Radziwonnik, on w czasie tej potyczki został aresztowany, skazany na 25 lat łagrów. Po wielu latach z tych łagrów wyszedł. Nie mógł jednak znaleźć pracy, tułał się, ponownie został umieszczony w obozach, w łagrach. Po pewnym czasie Sowieci, jak doskonale radiosłuchacze drodzy wiedzą, swoich przeciwników politycznych umieszczali już nie tylko w łagrach, nie tylko w więzieniach, ale co chyba najgorsze, w zakładach psychiatrycznych, w tak zwanych psychuszkach. I właśnie ten Zygmunt Olechnowicz, pseudonim Zygma, trafił do takiej psychuszki w Karagandzie na terenie Republiki Kazachstanu i zmarł na początku lat 90. w zupełnym osamotnieniu. Nikt o nim nie pamiętał. Wspomnijmy tych żołnierzy, również tych żołnierzy kresowych w swoich modlitwach 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale wspomnijmy również w naszych modlitwach, bo przecież do tego zachęcał nasz Pan Jezus Chrystus o modlitwę za nieprzyjaciół, za tych, którzy już w większości nie żyją, za tych, którzy może w tych dniach stają przed Bożym Majestatem, aby chociaż w ostatniej chwili swojego życia żałowali tego, że torturowali, że wydawali ludzi, że wydawali wyroki, że oskarżali, że chcieli tych żołnierzy, żołnierzy wyklętych, wyeliminować spośród żyjących. Niech dobry Bóg okaże im miłosierdzie. Niestety sprawiedliwości na ziemi ta sprawiedliwość ziemska ich nie dosięgła. Nie spotkali się z procesem, ze skazaniem, który nie byłby jakąś zemstą, ale mógłby być takim może wyrzutem sumienia dla nich, może takim ukazaniem, że nie wszystko w ich życiu było w porządku, że nie ze wszystkiego mogą być dumni. Niestety po roku 1990 mało który spośród funkcjonariuszy UB, SB, spośród sędziów, prokuratorów stalinowskich został skutecznie pociągnięty do odpowiedzialności. To były jednostkowe przypadki. Warto wspomnieć o postaci Wacława Krzyżanowskiego, prokuratora, który w roku 1946 oskarżał Danutę Siedzikównę, Inkę, wspomnianą wcześniej przeze mnie sanitariuszkę z 5. Wileńskiej Brygady AK. Prokurator zażądał dla niej kary śmierci, choć nawet ówcześnie obowiązujące przepisy zakazywały skazywania na karę śmierci osoby nieletniej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i Inkę na karę śmierci skazał, w uzasadnieniu wyroku stwierdzając, że jednostka ta jest wysoce niebezpieczna dla ustroju socjalistycznego państwa i jako taka musi być wyeliminowana z powierzchni ziemi. Wacław Krzyżanowski zmarł w październiku 2014 roku, miesiąc po tym, jak odnaleziono na cmentarzu w Gdańsku szczątki Danuty Siedzikówny. Nie dość, że do końca życia pobierał sowitą emeryturę, to jeszcze jego pochówkowi towarzyszyła asysta honorowa Wojska Polskiego. Drodzy radiosłuchacze, nie mówimy o czasie z lat 60., 70., 80., nawet nie mówimy o latach 90., mówimy o roku 2014. Przez długi czas polskie państwo pozostawało w pewnej schizofrenii. Z jednej strony czczono bohaterów poprzez święto państwowe 1 marca, poprzez uchwały Sejmu, nawet jeszcze z końca lat 90., kiedy oddawano cześć żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Z jednej strony przyznawano odznaczenia, ordery i tym żyjącym i te ordery pośmiertne, a z drugiej strony w ilu jeszcze naszych miejscowościach do niedawna były ulice Armii Czerwonej, generała Karola Świerczewskiego, ulice Berlinga, ulice Marcelego Nowotki czy Polskiej Partii Robotniczej. W jaki sposób Polska w rzeczywistości upominała się przez te lata o swoich bohaterów? Czy w latach 90., wtedy kiedy jeszcze wielu z nich spośród nich żyło? Czy ktoś z nimi przeprowadzał wywiady? Czy ktoś starał się ich w jakiś sposób im pomóc finansowo, bo przecież to byli często ludzie, którzy przez długie lata nie mogli znaleźć pracy i umierali w biedzie. No oczywiście, możemy mówić, że były takie osoby, ale to były pojedyncze działania. Nie było takiego pragnienia, takiej chęci ze strony ówczesnych władz. To były działania oddolne, spontaniczne, społeczne. Bardzo dobre, bardzo cenne, ale jednak niewystarczające. Dopiero teraz, kiedy już ostatni tak naprawdę spośród żołnierzy wyklętych są wśród nas, mają już po 90 parę lat, to teraz dopiero możemy ich w jakiś sposób honorować, upamiętnić, docenić. Poprzez gest, poprzez brawa, kiedy wchodzą, poprzez oddanie szacunku. 9 lutego bieżącego roku w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie miałem okazję jako redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci organizować wspaniałą uroczystość przyznania nagrody fundowanej przez kwartalnik Wyklęci, nagrody imienia sierżanta Józefa Franczaka Lalusia. Ta nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w upamiętnianiu żołnierzy niepodległościowego podziemia. W tym roku była przyznana po raz drugi. W roku ubiegłym nagrodę otrzymał porucznik Wacław Szacoń, pseudonim Czarny, żołnierz, który był przyjacielem sierżanta Franczaka. Żyje do dziś, jest wśród nas. Rocznik 1926, 92 lata. Ale stara się na tych wszystkich uroczystościach być, opowiedzieć, wspomnieć tamte czasy. W tym roku z kolei nagrodę imienia sierżanta Józefa Franczaka otrzymał znany dziennikarz, publicysta, prezes Fundacji Łączka, Tadeusz Płużański, autor m.in. książki Bestie, w których opisuje losy tych, którzy właśnie byli mordercami, byli bestiami, którzy skazywali, żądali wyroków skazujących, którzy torturowali. I w czasie tej uroczystości, która zgromadziła około 500 osób, była to wspaniała, piękna, duża uroczystość, było także kilkoro kombatantów. Na czele z pułkownikiem Tadeuszem Bieńkowiczem, pseudonim Rącz, żołnierzem 95-letnim, który jest jednym z ostatnich żyjących kawalerów orderu Virtuti Militari. Oczywiście mówimy tutaj o żołnierzach odznaczonych tym orderem, żołnierzach niepodległej Polski. Ale to odznaczenie w roku 1944 pułkownik Bieńkowicz otrzymał za udział w rozbiciu więzienia w Lidzie w styczniu 1944 roku. Był również major Stanisław Szuro, 98-letni kombatant, który w czasach powojennych został skazany na karę śmierci. Ale dodajmy także, że w czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. To także pokazuje, w jaki sposób kształtowały się te losy, że ci ludzie bardzo często doświadczeni byli przez oba totalitaryzmy, nie tylko przez system komunistyczny, ale również przez niemiecki nazizm. Musimy to podkreślać szczególnie teraz, kiedy przypisywane są państwu polskiemu czy narodowi polskiemu zbrodnie, których dopuściła się III Rzesza Niemiecka, kiedy w całym świecie popularyzowane są hasła o polskim Holokauście, o polskich obozach zagłady, o polskich obozach śmierci. Musimy protestować przeciwko takim stwierdzeniom, musimy protestować przeciwko niszczeniu dobrego imienia państwa polskiego, narodu polskiego, ale także żołnierzy niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia. Bo również tym żołnierzom, żołnierzom wyklętym, przypisuje się zbrodnie, których nie popełnili, albo przedstawia się fakty bez kontekstu tamtych czasów. I przecież w tym kontekście padają nazwiska majora Józefa Kurasia Ognia, kapitana Romualda Rajsa Burego, majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Bardzo rzadko, kiedy mówi się o zdarzeniach, które stały się ich udziałem, podkreśla się kontekst tamtych wydarzeń. Mówi się tylko o faktach, które byłyby teoretycznie dla tych żołnierzy niewygodne, a pomija się właśnie to, co działo się w tamtych czasach, dlaczego doszło do jakichś tragicznych w swej istocie wydarzeń. Pomija się wreszcie to, że byli oni polskimi oficerami, ludźmi, którzy mieli olbrzymi dorobek w walce o niepodległość naszej ojczyzny, przedstawiając ich tylko i wyłącznie w kontekście jednego czy dwóch zdarzeń. Drodzy radiosłuchacze, akurat w tej chwili jestem, choć audycja Głos z Krakowa, to jednak obowiązki redaktora naczelnego kwartalnika Wyklęci zmuszają mnie do tego, ale jest to zmuszenie niewątpliwie bardzo przyjemne, spotykania się z czytelnikami kwartalnika Wyklęci w różnych miejscowościach Polski. Ten czas, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i okolice czasowe, bo mniej więcej już od połowy lutego do końca marca, są niezwykle intensywne. Młodszych radiosłuchaczy zachęcam do odwiedzenia profilu kwartalnika Wyklęci na Facebooku. Tam można znaleźć informacje o spotkaniach autorskich, wykładach, prelekcjach, które mam zaszczyt mieć w różnych miejscowościach i większych, i mniejszych w najbliższym czasie, między innymi Poznań, Szubin, Nowe Miasto Lubawskie, Kościerzyna. Zapraszam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy do tych miejscowości. W kwartalniku Wyklęci publikujemy różnego rodzaju wspomnienia rodzinne, wspomnienia tych, których ojcowie, dziadkowie walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. To jest czasopismo o charakterze popularno-naukowym, więc właśnie również takie wspomnienia tam zamieszczamy. I mam gorący apel do radiosłuchaczy. Jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie, aby takie wspomnienia w kwartalniku Wyklęci zostały opublikowane, albo chciałby nawiązać jakąś współpracę właśnie z kwartalnikiem poprzez nadesłanie artykułu do tego czasopisma, to oczywiście jestem jak najbardziej otwarty na taką propozycję i pozwolę sobie w tym momencie podać dane adresowe, numer telefonu, jeśli ktoś chciałby się skontaktować i taką właśnie współpracę nawiązać. Pamiętajmy, że świadkowie tamtych wydarzeń, a może nasz sąsiad na przykład był takim żołnierzem wyklętym, może był, jest synem żołnierza wyklętego. Pamiętajmy, że są to ludzie, którzy są już w podeszłym wieku. Daj Panie Boże, by żyli jak najdłużej. Wszyscy się o to gorąco modlimy. Ale patrzmy na to realistycznie. Za kilka lat może ich już po prostu nie być. I naszym obowiązkiem jest takie relacje spisać i takie relacje opublikować. Dlatego gdyby ktoś chciał nawiązać taką współpracę z kwartalnikiem Wyklęci, byłby zainteresowany nadesłaniem takich wspomnień rodzinnych, to zapraszam serdecznie do współpracy. Numer telefonu to 535 583 309. I powtórzę może jeszcze raz numer dla tych osób, które nie zdążyły zapisać, a właśnie byłyby chętne, aby takie wspomnienia zostały opublikowane w kwartalniku Wyklęci. 535 583 309. Jestem jak najbardziej otwarty na taką formę współdziałania, bo przecież wszystkim nam zależy, aby ta pamięć o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach podziemia niepodległościowego trwała. I trwała nie tylko 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy w sposób szczególny ich wspominamy, ale żeby trwała także przez pozostałe dni roku. Aby młodzież, kolejne pokolenia były w tej pamięci, w tej tradycji niepodległościowej wychowywane. Takim sprawdzianem patriotyzmu, ale takim sprawdzianem, który wydaje się, że jako społeczeństwo zdajemy, są cały czas formowane nowe oddziały, brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, które często jako swoich patronów przyjmują dowódców niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia. Dość wspomnieć, że właśnie w najnowszym numerze kwartalnika Wyklęci opublikowany został m.in. wywiad z pułkownikiem Arkadiuszem Mikołajczykiem. Najnowszy numer kwartalnika Wyklęci poświęcony jest postaci pułkownika Łukasza Cieplińskiego, a właśnie pułkownik Mikołajczyk jest dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Opowiada o tym, w jaki sposób młodzi ludzie starają się żyć tymi wartościami, tymi tradycjami, którymi kierował się w swoim życiu pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk. Pamiętajmy w naszych modlitwach, w naszej pamięci o żołnierzach wyklętych. Teraz jest szczególny czas, kiedy ich wspominamy, ale warto, aby nasi bliscy, nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, nasi krewni, osoby, z którymi się na co dzień spotykamy, również te prawdę poznali, żebyśmy tę prawdę propagowali wśród naszych znajomych. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Przy mikrofonie był Kajetan Rajski. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!